Mamy godzinę 16, jest środa, 8 lutego. W tym wydaniu wiadomości. Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała, stopy procentowe pozostaną na poziomie 6,34%. Śledztwo w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad terytorium Ukrainy w 2014 roku zostało zawieszone oraz utrzymano wyrok dla 15 członków gangu pseudokibiców Psycho Fans. Kary wynoszą od roku i 3 miesięcy do 15 lat więzienia. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet, Ignacy Bojaryn.
Wiadomości Wnet.
Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o utrzymaniu stóp procentowych w Polsce na dotychczasowym poziomie. Wysokość stóp wpływa m.in. na oprocentowanie kredytów w złotówkach. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że decyzja o utrzymaniu dotychczasowej wysokości stóp jest zgodna z prognozami ekonomistów. Kurtek uważa, że stopy procentowe mogą pozostać na obecnym poziomie do końca roku. Dodała, że następnym ruchem Rady Polityki Pieniężnej prawdopodobnie będzie obniżka stóp, ale nastąpi to dopiero po obniżeniu się rocznej dynamiki inflacji do niskich poziomów jednocyfrowych. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wnosiła 6,75%. Zespół Międzynarodowych Śledczych zawiesił dochodzenie w sprawie zestrzelenia w 2014 roku przez Rosjan nad terytorium Ukrainy pasażerskiego lotu MH17 Malezji. Ich linii lotniczych. Jako przyczynę śledczy podali brak dalszych dowodów. Sprawdziliśmy wszystkie wątki i możliwości dalszego śledztwa zostały wyczerpane, powiedziała holenderska śledcza Digna van Butzlaer podczas konferencji prasowej w Hadze. 17 lipca 2014 roku samolot pasażerski Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur z 298 osobami na pokładzie został zestrzelony w obwodzie donieckim. Pocisk został wystrzelony z terenów okupowanych przez prorosyjskie separatystów z wyrzutni Buk, która pochodziła z 53. Brygady Wojsk Przeciwlotniczych Federacji Rosyjskiej. W dniu zestrzelenia wyrzutnia została przywieziona z terytorium Rosji, po czym wróciła do swojej jednostki. Międzynarodowy Trybunał Śledczy oskarżył w tej sprawie dwóch Rosjan, Igora Gierkina i Siergieja Dubińskiego oraz prorosyjskiego separatystę Ukraińca Leonida Harczenkę. W zeszłym roku holenderski sąd zaocznie skazał ich na dożywocie, wskazując na sprawstwo kierownicze strony rosyjskiej. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał niemal w całości wyrok wobec 15 oskarżonych o udział w gangu pseudokibiców ruchu chorzów Psycho Fans. Najsurowszą karę 15 lat więzienia usłyszał uważany za szefa tej grupy Maciej M., pseudonim Maślak. W procesie odpowiadało 15 mężczyzn, którym prokuratura zarzuciła około 100 przestępstw, m.in. włamania, kradzieże i rozboje, a także tzw. ustawki, handel narkotykami i pobicia. Sąd apelacyjny rozpoznawał odwołania od wyroku z maja 2021 roku, który zapadł przed sądem okręgowym w Gliwicach. Uważany za lidera Psycho Fans Maciej M. pseudonim Maślak został przez gliwicki sąd skazany na 15 lat więzienia. Pozostałym oskarżonym sąd wymierzył kary od roku i 3 miesięcy do 14 lat więzienia. Tylko wobec jednego z nich, skazanego na 2 lata więzienia, sąd okręgowy zdecydował o warunkowym zawieszeniu kary. Wobec 15 pozostałych osób kary więzienia mają charakter bezwzględny. Sąd wymierzył także skazanym grzywny oraz zobowiązał ich do naprawienia wyrządzanych szkód. Wyrok jest prawomocny, można od niego jedynie złożyć kasację do Sądu Najwyższego. Dziękuję i zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Dziś będzie pogodnie. Jedynie na północy, wschodzie oraz w centrum okresami pojawi się więcej chmur. Możliwy też jest słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 do 2 stopni Celsjusza, natomiast w Kotlinach Karpackich od minus 8 do minus 5 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i porywisty. W Polsce utrzymuje się wysokie ciśnienie atmosferyczne. Na krańcach wschodnich nieznacznie przekroczyło wcześniej 1048 hektopaskali. W porze popołudniowej wraz z odsuwaniem się wyżu znad Polski nad Ukrainę ciśnienie zacznie powoli spadać. Dziękuję i do usłyszenia za godzinę, a już za chwilę Popołudnie Wnet.
Prognoza pogody. Autopromocja.
Kazachstan. Jedno z największych państw na świecie. Miejsce, gdzie Europa styka się z Azją, a mroźna zima z upalnym latem. kraj rozległych stepów i gościnnych ludzi zapraszających na domowy Beżbarmak. Z samej stolicy Astany relacjonuje dla Państwa najnowsze wydarzenia, a także snuje opowieści o kazachskiej kulturze, historii, języku, kulinariach. Na audycję Step by Step zapraszam w każdy czwartek po godzinie 17. Justyna Rudnicka.
To była autopromocja.
Reklama.
Budowa koncernu multienergetycznego tworzy lepsze warunki zakupu surowców, przyspiesza wdrażanie nowych technologii i przynosi oszczędności. Już dzisiaj inwestujemy w rozwój rekordowe środki, by skuteczniej napędzać transformację energetyczną, budować niezależność i bezpieczeństwo Polski. Zwiększamy naszą siłę, by utrzymywać w Polsce jedne z najniższych cen w Europie i dostarczać najlepsze produkty do 100 milionów klientów w regionie. Orlen. Napędzamy przyszłość odpowiedzialnie.
Po reklamie.
Radio Wnet.
Południe Wnet.
Dzień dobry Państwu, 16.10 na naszych zegarach. Rozpoczynamy popołudnie w net. I my, drodzy Państwo, już za kilka chwil połączymy się z naszym gościem, ale najpierw może uśmiechnę się do realizatora, który poda mi słuchawki, albo postaram się ogarnąć lekko problemy techniczne i już teraz... Tak, już teraz, drodzy Państwo, udało się to zrobić, a moim i Państwa gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Witam.
To najpierw zaczniemy od krótkiego komentarza dotyczącego sytuacji na froncie.
Sytuacja na froncie niezmiennie. Rosjanie atakują na froncie szerokości 150 km od miejscowości Swatowo w kierunku na Kupiańsk przez Kremienną, gdzie jest główny wysiłek, gdzie ich natarcia, przez Siewersk, Bachmut, Awdijewkę, aż po Ugadar. Także Rosjanie w tej chwili za wszelką cenę próbują przełamać obronę ukraińską, szukając miejsca, skąd mogliby rozwinąć ofensywę w większym zakresie. Natomiast na tą chwilę nie mają jakichś przełomowych sukcesów, bo obrona ukraińska jednak jest skuteczna i opiera się dobrze Rosjanom.
Czy można powiedzieć, że teraz głównym celem armii rosyjskiej jest, można powiedzieć, no, dotarcie do rzeki Dniepra, a zaraz po niej zdobycie Donbasu?
Generalnie na pewno tak. Moim zdaniem Putin oczekuje od Gerasimowa i armii Gerasimowa rozbicia armii ukraińskiej i dojścia do, mówią do końca marca, dojścia do rubieży rzeki Dniepr, czyli rozbić wszystkie wojska ukraińskie, które są na wschód od rzeki Dniepr, i to pozwoliłoby Rosjanom zdobyć Donbas, o którym pani powiedziała. To jest ich główny cel, Donbas.
Niebawem rocznica rosyjskiego ataku na Ukrainę. Czy ukraińscy żołnierze powinni szykować się na coś specjalnego, jeżeli chodzi właśnie o datę 24 lutego?
Bym się nie przywiązywał do daty, jeżeli chodzi o możliwości armii rosyjskiej. Rosjanie czekają na dobre warunki pogodowe, które pozwolą im przeprowadzić operację szeroko zakrojoną, znaczy taką, która pozwoli im wyjść na głębokość do rzeki Dniepr i okrążyć część wojsk ukraińskich, szczególnie tych, które bronią Donbasu, bo Donbas jest najlepiej przygotowany do obrony. Zatem wydaje się, że nie 24, a tylko pogoda i warunki pogodowe, które pozwolą armii rosyjskiej rozwinąć to natarcie na Donbas, ale moim zdaniem będzie to operacja okrążająca, która w wyniku mrozów, które być może będą na Ukrainie, pozwoli wojskom rosyjskim użyć pięści pancernych, które będą szły w kierunku Dniepru.
My dziś jeszcze będziemy łączyć się z Bachmutem. Faktycznie mamy informację, że cały czas te próby otoczenia miasta są. Tak naprawdę jest jeszcze jedyna droga, która pozwala do miasta dojechać, ale i ta droga jest już atakowana, jest ostrzeliwana przez rosyjskich żołnierzy. No i tutaj, panie generale, pozostaje pytanie, jak długo ta ukraińska obrona będzie w stanie wytrzymać.
Znaczy, moim zdaniem Ukraińcy wytrzymają. Ukraińska obrona jest dobrze przygotowana. Ukraińcy w tej chwili mają świadomość tego, że Rosjanie chcą przełamać ich obronę, w związku z tym mają głęboko urzutowaną obronę i nie kuszą się na jakieś inne działania niż obronę. Przygotowują się do kontrofensywy, a mają zamiar przede wszystkim obroną, dobrą, skuteczną, silną obroną załamać armię rosyjską. Nie dopuścić do tej ofensywy armii rosyjskiej, która by Rosjanom pozwoliła wyjść na Dniepr i w wyniku obrony wyczerpać armię rosyjską i mam nadzieję stworzyć warunki do tego, żeby w przyszłości, kiedy przyjdzie sprzęt z Zachodu, wykonać kontrofensywę.
A kiedy mówimy o tym sprzęcie z Zachodu, dzisiaj Wołodymyr Zełenski jest w Wielkiej Brytanii, wieczorem ma być także w Paryżu. Co może na tych spotkaniach ugrać? Jaka pomoc, która mogłaby pójść jeszcze czy z Wielkiej Brytanii, czy z Francji, mogłaby pomóc obecnie ukraińskim żołnierzom?
Przede wszystkim wydaje się, że Zełenskiego misja to polega na tym, żeby te wysiłki były bardziej skoordynowane, były bardziej planowe i żeby te wysiłki Zachodu były natychmiastowe, bo cały czas ta pomoc nadal jest metodą kroplówkową i to nie pozwala Ukraińcom w pełni rozwijać ich zdolności. Dlatego moim zdaniem Zełenski pojechał między innymi po to, żeby spowodować to, żeby rządy państw zachodnich działały w sposób bardziej skoordynowany. bardziej decyzyjny, a jednocześnie między Wielką Brytanią mówił o tym, że potrzebuje samolotów. Myślę, że we Francji będzie mówił również o tym, bo Francuzi przebąkiwali, podnosili temat między innymi samolotów Mirage. Być może to jest ta misja, która również ma rozstrzygnąć dostawy samolotów dla armii ukraińskiej.
A co z Polską? Wiemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleci do Polski. To będzie druga taka wizyta w przeciągu 11 miesięcy. Jakie powinny być kluczowe rozmowy? Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt wzmacniania polskiego bezpieczeństwa?
Znaczy generalnie powinien Biden nam wyraźnie powiedzieć, że to, co my robimy dla Ukrainy, jest... i amerykańskiego wsparcia dla Polski, bo my potrzebujemy tego wsparcia od Stanów Zjednoczonych i wierzę w to, że Biden, widząc, co my robimy dla Ukrainy, ile sprzętu przekazujemy Ukrainie, jaki jest wielki wysiłek naszej armii dla Ukrainy, zmobilizuje również amerykańskich kongresmenów, amerykański przemysł, żeby nam szybciej pomagać, bo ta pomoc amerykańska dla Polski akurat nie jest taka chyba, jakbyśmy jej oczekiwali, ale wierzę w to, że Biden swoimi decyzjami po tym, co wie, po tym, co widzi, co my robimy dla Ukrainy, takie decyzje podejmie.
Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, był gościem Radia Wnet. Drodzy Państwo, 16:17, w takim razie teraz
dziękuję
przed
bardzo.
Nami, dziękuję również, teraz przed nami zespół Red Hot, czyli Peppers, a my wracamy.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Autopromocja.
Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie.
I słuchają Państwa Radia Wnet o poranku.
A gościem poranka Wnet jest...
To się dowiemy po godzinie 8.10.
Zapraszam na wywiad Wnet.
I oczywiście poranek Wnet od godziny 7.07 do 9.00.
To była autopromocja.
Reklama.
Studio Wilno w każdy czwartek o godzinie 9.10.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
16.21 na naszym zegarze. Za kilka chwil połączyłem się z Londynem. Tam dziś przyleciał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mamy też informację, że wieczorem Wołodymyr Zełenski z Londynu przemieści się do Paryża. Będziemy oczywiście relacjonować te najnowsze informacje. Tymczasem wschodnia grupa Radia Wnet przekazuje kolejne informacje także z frontu. Dziś po południu armia rosyjska ostrzelała w centrum Chersonia, zabijając starszego mężczyznę. Tymczasem wicepremier, minister do spraw reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk oświadczyła, że bardzo szybko ukraińskie departamenty zaczną przygotowywać rezerwę kadrową dla Krymu. Tymczasem sąd okręgowy w Homelu na Białorusi skazał dwóch kolejnych partyzantów kolejowych, Siergieja Pleszukuna i Jurija Selewicza, na wieloletnie więzienie. Selewicz został skazany na 14 lat więzienia, a Pleszkun na 16 lat. A jeżeli chodzi o te wyroki białoruskie, to drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy także z Aleksym Dzikawickim, wicedyrektorem telewizji Bielsat. Z nim oczywiście porozmawiamy o wyroku skazującym 8 lat więzienia dla dziennikarza, publicysty Andrzeja Poczobuta. W takim razie, drodzy Państwo, za kilka chwil studio Londyn, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila.
Popołudnie Wnet.
16:27 na zegarach, a teraz zapowiadana rozmowa. Aleks Sławiński, gospodarz studia Londyn. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Jaśmino, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. No tutaj faktycznie w Londynie dzieje się sporo. Jak wiemy, prezydent Ukrainy właśnie wylądował w Wielkiej Brytanii. Ma jeszcze dzisiaj wieczorem odbyć trasę do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji. Jednakże tutaj, w Wielkiej Brytanii, również jest bardzo zajętym człowiekiem, ponieważ jego grafik jest bardzo napięty. Najpierw spotkał się z Rishi Sunakiem, czyli naszym premierem przy 10 Downing Street, a potem spotkał się z deputowanymi do parlamentu brytyjskiego. W parlamencie brytyjskim przedstawił między innymi hełm, jednego z najważniejszych, najbardziej skutecznych pilotów ukraińskich, którzy walczą tam właśnie daleko na wschodzie. Na tym hełmie było napisane, że my zwyciężymy. Zresztą sam prezydent Zełenski powiedział, że freedom will win. We know Russia will lose. Wiemy, że wolność zwycięży, Rosja przegra. I wydaje mi się, że tutaj faktycznie coraz więcej mamy tematów, jeżeli chodzi o zwycięstwo potencjalne Ukrainy nad rosyjską agresją, ponieważ okazuje się, że prezydent Zełenski nie tylko ma zamiar odwiedzić swoich żołnierzy, a trenują się właśnie tutaj w południowo-zachodniej części Wielkiej Brytanii, ale również ma otrzymać kolejną pomoc ze strony brytyjskiej. Do tej pory Brytyjczycy szkolili przede wszystkim piechotę ukraińską. Teraz okazuje się, że również ich siły lotnicze, jak również siły morskie będą tutaj, w Wielkiej Brytanii, szkolone. Piloci ukraińscy będą szkolić się na natowskich samolotach, mimo że jeszcze nie zostało podpisane oficjalne porozumienie w sprawie przekazania tych samolotów. Wiemy, że F-16 Polacy już zaproponowali. Wiemy, że nawet F-35 mają być rozdysponowane do Ukrainy, ale okazuje się, że już zanim te samoloty zostaną przekazane, będziemy mieli możliwość trenowania ukraińskich pilotów tutaj na naszym terenie w Wielkiej Brytanii. Tak samo jeżeli chodzi o obsługę sprzętu nawodnego. Jak wiemy, również całkiem niedawno zostało podpisane porozumienie, że do Polski dotrą amerykańskie rakiety HIMARS, które już w Ukrainie funkcjonują od prawie roku. To są rakiety no, takiego bliskiego, średniego zasięgu od 70 do 150 kilometrów, które już w 2025 roku mają mieć możliwości osiągania nawet 350 kilometrów, więc będą mogły sięgać głęboko w rosyjskie terytoria. Polacy dopiero dzisiaj podpisali ten układ, ale Ukraińcy już te rakiety mają razem z przenoszącymi je ciężarówkami. I wygląda na to, że faktycznie ta pomoc Ukrainie jest coraz szersza. Jak wiemy, już pierwsze samoloty z czołgami amerykańskimi dotarły do Polski, więc wygląda na to, że Abramsy już wkrótce dotrą na tereny Ukrainy. Jednakże Wielka Brytania już szkoli z żołnierzy ukraińskich na swoich Challengerach. To jest główny, podstawowy czołg w armii brytyjskiej, który już wkrótce zostanie przekazany Ukrainie. Więc wygląda na to, że faktycznie wizyta prezydenta Zełenskiego tutaj w Wielkiej Brytanii będzie bardzo owocna i nie dość, że on sam został oklaskany bardzo mocno w parlamencie brytyjskim, co jest no, w sumie jedynie takim symbolem, ale faktycznie on stąd przywiezie naprawdę kolejne kontrakty na pomoc swojemu własnemu krajowi.
No właśnie, bo Wielka Brytania tak naprawdę od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest jednym z tych państw, które bardzo aktywnie, bardzo mocno wspierają Wołodymyra Zełenskiego, wspierają Ukrainę. A proszę powiedz, jak to jest odbierane przez społeczeństwo? Jakie są komentarze?
Zacznijmy od głowy, czyli od samego prezydenta, byłego premiera Borisa Johnsona, który, jak wiemy, od samego początku wspierał bardzo mocno Ukrainę w czasie tej wojny. On bardzo ciepło przyjął tę wizytę. W ciepłych słowach wypowiadał się na temat wizyty prezydenta Zelenskiego w tutaj, w Wielkiej Brytanii, ale oprócz tego Brytyjczycy, jak wiemy, bardzo mocno wspierają nie tylko słowem, ale i gestem Ukrainę, więc wydaje mi się, że no, to jest bardzo duża pomoc. Jak wiemy, Wielka Brytania tutaj wspiera Ukrainę nie tylko w ten sposób, że przyjmujemy uchodźców. Mamy tutaj poważne programy, które pomagają rodzinom, które na przykład chcą przyjąć Ukraińców pod swój dach, co jest bardzo nietypowe dla Brytyjczyków, bo oni bardzo rzadko otwierają swoje drzwi dla obcych, ale każdy, kto postanowi przyjąć Ukraińców, dostaje kilkaset funtów pomocy właśnie po to, żeby utrzymywać te osoby, które przyjeżdżają tutaj z Ukrainy. Jednakże jeżeli chodzi o samą ulicę, też bardzo głęboko widzimy, jak wysokie wsparcie wśród brytyjskiego społeczeństwa Ukraińcy otrzymują od Anglików. Jak pamiętamy, dawno, dawno temu Wielka Brytania prowadziła z Rosją już wojnę krymską, w której no, całkiem niezłe baty dostała, ale właśnie do dzisiaj my pamiętamy te czasy i wydaje mi się, że Brytyjczycy, którzy zawsze chcą swoje jakieś takie odległe flanki zabezpieczać, również i teraz wydaje mi się, że wolą raczej, żeby tam na Krymie jednak rządy trzymała Ukraina, która jest bardziej przewidywalna niż Rosja. Brytyjczycy również bardzo często wspierają tych, którzy po prostu mają źle. To jest takie, z niemiecka mówiąc, Schadenfreunde. Czyli jeżeli tobie jest źle, ja cię będę wspierać, będę cię poklepywać po plecach. Z jednej strony w ten sposób to wygląda, ale z drugiej strony widać, że brytyjska pomoc dla Ukrainy jest jedną z największych. I nie tylko militarna, ale właśnie ta społeczna, socjalna. Stąd płynie cały czas ogromna pomoc właśnie, jeżeli chodzi o ubrania, żywność czy medykamenty. I dzisiaj ta wizyta prezydenta Ukrainy również jest bardzo ciepło przyjęta. Media opisują tę wizytę jako jedną z najważniejszych. Nie zapominajmy, że prezydent Zelenski po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny pojawił się w Wielkiej Brytanii, więc to jest naprawdę wielkie wydarzenie.
Dokładnie tak i pewnie jeszcze echa tej wizyty będą komentowane na antenie Radia Wnet. Na zakończenie powiedz proszę, Aleks, jaka pogoda?
Oj, jest pięknie. Naprawdę pogoda jest kwietniowa, jest słonecznie. Temperatura, która w nocy nam w ciągu ostatnich dwóch, trzech nocy spadała mocno poniżej zera. Ja codziennie otwieram okno i patrzę rano na te zmrożone samochody. Teraz mamy w tym pięknym, zachodzącym słoneczku no chyba z 10 czy 12 stopni. Nie zaglądałem na termometr, ale pogoda jest naprawdę fantastyczna.
Za to w Polsce można powiedzieć, że pogoda taka iść zimowa, jest chłodno, jeszcze w niektórych miejscach leży śnieg, gdzie niegdzie są oblodzone chodniki, więc do nas można powiedzieć, że zima powróciła, no ale zobaczymy na jak długo. Aleks Sławiński, gospodarz, współgospodarz studia Londyn, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, Jaśmino, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet, a my już dzisiaj spotykamy się o 7 wieczorem na naszej audycji Pop Art, w czasie której będziemy po raz kolejny grillować fantastycznych punkowych muzyków z zespołu Kosa Śmierci pochodzących z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy, drodzy państwo. 16:36, Wołodymyr Zełenski dziś z wizytą w Londynie, ale wieczorem z wizytą w Paryżu. Mamy perspektywę Wielkiej Brytanii, a za kilka chwil połączymy się także z Francją. Opowiemy o tym, co tamtejsze media piszą, na co możemy szykować się, jeżeli chodzi właśnie o rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Emmanuelem Macronem. Ale zanim to nastąpi, to może trochę dobrej klasyki Stevie Wonder, a my wracamy.
Popołudnie Wnet.
Popołudnie Wnet trwamy. Drodzy Państwo, za kilka chwil połączymy się z księdzem Cisło z pomocy Kościołowi w potrzebie. Opowiemy o tym, jaka pomoc płynie do Syrii, ale jeszcze na moment łączymy się z Francją. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji. Dobry wieczór.
To Państwa.
No właśnie, Wołodymyr Zełenski odwiedzi dzisiaj Paryż, z Londynu przeniesie się do Paryża. Co piszą francuskie media, na co się szykują?
Tak, dość duże zaskoczenie, ponieważ ta informacja pojawiła się w mediach dzisiaj około godziny 15, a więc prezydent Ukrainy spędzi we Francji no nie więcej niż 20 godzin, ponieważ jak wiemy, jutro jest oczekiwany w Brukseli na szczycie europejskim. O czym więc mogą dzisiaj rozmawiać prezydenci Francji i Ukrainy? Z pewnością o dostawach broni, francuskiej broni do Ukrainy. Przypomnijmy, iż Francja już obecnie dostarcza Ukrainie działa César, jak również amunicję artyleryjską. Zresztą kilka dni temu powstał wręcz projekt militarny francusko-australijski na rzecz dostarczenia Ukrainie amunicji artyleryjskiej. No, ale nie tylko ten sprzęt Francja dostarcza Ukrainie, jak również poinformowano kilka dni temu, iż Francja i Włochy dostarczą Ukrainie wspólnie sprzęt przeciwlotniczy, czyli to są rakiety średniego zasięgu Mamba. Wiadomo również, iż Francja rozważa bardzo poważnie przekazanie Ukrainie samolotów Mirage 2000. Prezydent Francji informował przecież, że nie uzależnia swojej decyzji o przekazaniu samolotów Ukrainie od decyzji amerykańskiej. Jednakże Francja zaznacza głosem swoich władz, iż przekazanie samolotów musi spełniać kilka warunków, czyli po pierwsze nie mogą one posłużyć do ataku Rosji na jej terytorium. Co więcej, przekazanie samolotów nie może przyczynić się do eskalacji konfliktu i nie może osłabić francuskiego potencjału obronnego. Jednakże faktycznie Francja rozważa tą perspektywę. Ten scenariusz, o tym dowiadują się nieoficjalnie, jednakże z wiarygodnych źródeł. W sytuacji, gdzie Amerykanie odmówiliby Ukraińcom samolotu F-16, Francja mogłaby przekazać samoloty Mirage 2000. Wiemy również, iż kolejne dostawy francuskiego sprzętu pancernego szykują się do Ukrainy. Chodzi tutaj o czołgi AMX-10RC. Kilkanaście tych pojazdów zostało już dostarczonych na tym etapie. Wiemy również, iż Francja dostarczy w najbliższym czasie Ukrainie kilkanaście sztuk bojowych wozów piechoty. I te dostawy na tym się nie zakończą, tak więc to jakby tutaj my znamy te oficjalne informacje, z pewnością tutaj są podawane inne dostawy, o których jeszcze nie wiemy. Francja również upatruje w tych dostawach na pewną szansę dla reaktywacji europejskich projektów na rzecz bezpieczeństwa, ponieważ faktycznie współpraca europejska na rzecz dozbrojenia Ukrainy powoduje, iż faktycznie ten potencjał europejski staje się coraz bardziej skuteczny i rozwija się. Tak więc de facto Francja, dostarczając sprzęt bojowy Ukrainie, również korzysta na tym, ponieważ de facto integruje Unię Europejską w zakresie bezpieczeństwa i uzbrojenia, co zresztą było przecież jednym z głównych celów Emmanuela Macrona od początku jego prezydentury. A więc, jak już mówiłem, kwestia uzbrojenia to z pewnością będzie pierwszy temat poruszany przez obu prezydentów, ponieważ we Francji jest spodziewana ofensywa rosyjska na Ukrainę, która miałaby być wprowadzona ze strony białoruskiej, czyli pójść ze strony terytorium białoruskiego. Francja obawia się tej ofensywy, ponieważ no, można założyć, iż no, będzie ona z pewnością dolegliwa i problematyczna. Być może zostanie wręcz zamknięty tak zwany szlak polski, jeśli chodzi o dostawy sprzętu dla Ukrainy. Jednakże, jak wiemy, uruchamiany jest szlak rumuński. Francja zresztą zapowiadała, że będzie tutaj brała udział w uaktywnianiu i zabezpieczeniu tego szlaku, jeśli byłby on potrzebny do dostarczenia sprzętu Ukrainie właśnie tym szlakiem. Kwestia olimpiady również. Jak wiemy, doszło do pewnego zgrzytu tutaj na linii Kijów-Paryż. Chodzi o wzięcie, czy też nie wzięcie udziału rosyjskich sportowców w olimpiadzie w Paryżu, która ma mieć miejsce w przyszłym roku. Tutaj Francja nie zajęła jasnego stanowiska w tej sprawie. Wiemy, że tutaj Kijów dawał takie sygnały, że być może Ukraina mogłaby zbojkotować tą olimpiadę, jeśli sportowcy rosyjscy wzięliby w niej udział. Wiem, że kwestia jest nierozstrzygnięta. Wiemy, że padła również propozycja, aby rosyjscy sportowcy wzięli udział w tej olimpiadzie, jednakże bez barw narodowych. Tak więc ta kwestia pozostaje otwarta.
I my, panie redaktorze... Proszę bardzo.
Wreszcie kwestia integracji Ukrainy z Unią Europejską, jak również kwestie związane z odbudową Ukrainy. Te wszystkie tematy będą poruszane podczas tego spotkania. Także przypomnę, że to spotkanie potrwa zaledwie kilkanaście godzin, ponieważ jutro prezydent Ukrainy jest oczekiwany w Brukseli i z pewnością na to spotkanie się uda. Tak więc krótkie spotkanie, no, które będzie bardzo treściwe, ponieważ wiele wątków będzie podczas tego spotkania poruszone.
I my także będziemy relacjonować je i przekazywać słuchaczom Radia Wnet. Ja tymczasem bardzo serdecznie panu redaktorowi dziękuję za komentarz. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji, był gościem Radia Wnet. Dziękuję także. Drodzy państwo, 16:47 na naszym zegarze. My dzisiaj błyskawicznie za kilka chwil z Francji przeniesiemy się przynajmniej w taki radiowy sposób do Syrii. Moim i państwa gościem będzie profesor Waldemar Cisło z Pomocy Kościołowi w Potrzebie, który jest już, mam informację, jest już razem z nami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się pani, kłaniam się naszym słuchaczom.
Spoglądamy w stronę Syrii, tak naprawdę dramatyczne doniesienia, no i jeszcze nie jesteśmy w stanie oszacować liczby ofiar, bo przecież spod gruzów cały czas wydobywane są setki ciał, no ale mamy apele, które płyną od dyrektorów szpitali w Aleppo o tą pomoc i na ten jeden z takich apeli no, odpowiedziała Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Opowiedzmy o całej akcji.
No, Pomoc Kościołowi w Potrzebie od początku wojny jest w Syrii, Aleppo, Homs, Damaszek. Ja sam byłem tam kilkanaście razy w ciągu tych 11 lat wojny. Znam bardzo dobrze te miejsca, niestety, które zostały dotknięte, jak Homs, jak Aleppo. Tam mamy franciszkanów, mamy różne obrządki, różne kościoły wschodnie, całe bogactwo Bliskiego Wschodu i ci ludzie, no, przypomnijmy, od 11 lat żyją umęczeni wojną. No, brakuje wszystkiego. Żywności, leków. Pamiętajmy, że na Syrię nałożone jest embargo, więc jest problem na przykład z zakupieniem jakichś urządzeń czy części wymiennych do urządzeń medycznych, do sprzętu medycznego, niektórych leków. I na to nieszczęście jeszcze nałożyło się teraz to trzęsienie ziemi w porównaniu z Turcją. Oczywiście wszyscy cierpią tak samo, ale tam nie ma support państwa. No z tego, co ja słyszę z prywatnych informacji, to nawet nie są podawane dokładne liczby osób, żeby nie budzić buntu, gniewu społecznego, bo tam, o ile w Turcji te różne, powiedzmy, służby porządkowe zadziałały szybko, nawet jeszcze z Polski mamy strażaków i teraz górnicy się wybierają, to tam no, jest to kraj odizolowany. Więc to jest jeden aspekt. A drugi aspekt no, taki, że tam brakuje wszystkiego. Jest tam na nieszczęście jeszcze zima. Nam się Bliski Wschód kojarzy ze wschodem, ale niestety jest zimno. Ludzie nie mający pieniędzy na ogrzewanie albo mieszkający w bardzo prymitywnych warunkach, no po prostu są skazani na zamarznięcie z głodu. Stąd nasz pomysł, żeby kupić ciepłą odzież, namioty, tak przynajmniej prowizorycznie zabezpieczyć ich na ten pierwszy, najtrudniejszy czas. Tak jak robiliśmy to chociażby w Iraku w 2016 roku, kiedy było wypędzenie chrześcijan z okolic Mosulu, gdzie budowaliśmy namioty. Najpierw to były kościoły, szkoły, wszystko było pozamieniane w miejsca do zamieszkania, a potem namioty, potem były miasteczka kontenerowe.
No i tutaj też pytanie o tą logistykę. Wspomniał ksiądz o tym, że tak naprawdę teraz brakuje wszystkiego, od leków, nawet po ubrania, bo przecież wyobrażamy sobie, że ludzie wybiegali z domów tak naprawdę często boso, czy w nieodpowiednim...
No tak, dokładnie. Jak człowiek ratuje życie, to tak jak ci nam opowiadali, ci mieszkańcy obozu dla uchodźców wtedy w Iraku, no po prostu ratowaliśmy życie. Tam trochę nie było trzęsienia ziemi, tylko było zagrożenie ze strony fanatyków islamskich, więc czasami nawet dokumentów nie byli w stanie zabrać. A tutaj, no ratując życie, człowiek ucieka jak najszybciej siebie i swoich dzieci.
No właśnie, tutaj pytanie też o taką logistykę, bo przecież tych osób, które teraz zostały pozbawione domów, no jest mnóstwo. Pewnie mamy informację, że parafie udostępniają swoje miejsca, ale czy tych miejsc jest wystarczająco?
No nie, panie redaktor, trzeba powiedzieć, że w takich miejscach jak Ukraina, teraz to widzimy lepiej, bo od lat przecież to mieliśmy ten problem, on był daleko od nas, wydawało nam się, że nas to nigdy nie dotknie. A dzisiaj to widzimy w tych zdjęciach z Ukrainy, że kościół w takich miejscach i nie tylko w czasie wojny, ale też i w takich okolicznościach katastrofy staje się wszystkim, staje się noclegownią, staje się szpitalem, staje się kuchnią i to jest takie miejsce, które zawsze spełnia te role i księża, zresztą też dwóch księży niestety naszych zginęło. Na razie tyle mamy takich smutnych informacji. Obawiam się, że będą kolejne siostry, które też pozostały z tymi ludźmi na miejscu. Więc staramy się na ile możemy pomóc, no zwłaszcza, że mamy ten kontakt z nimi, oni tam są. Zawsze jest łatwość pomocy, bo ten kanał, że tak powiem, kościelny jest zawsze najbezpieczniejszy i najszybszy.
powiedzieliśmy już o tym, czego potrzeba, że tak naprawdę te potrzeby obejmują całe spektrum, są bardzo szerokie, to jeszcze teraz powiedzmy, w jaki sposób słuchacze Radia Wnet mogą wesprzeć pomoc Kościołowi w potrzebie.
Duchowo to prosimy o modlitwę za tych, którzy cierpią, i o pokój dla tamtego rejonu świata, bo on by był naprawdę dużym rozwiązaniem, a po drugie, jeśli ktoś ma taką możliwość, dar serca, chce wpłacić, to na stronie internetowej Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest Solidarni z Syrią, dopisek, wpłata na konto, i o to prosimy, bo ja też chciałem Państwu, bo były różne pytania, oczywiście prosimy też, bo z wojskiem będziemy próbowali dostarczyć transport mleka w proszku i ciepłej żywności, i żywności takiej suchej, której można i ciepłej odzieży. Na przykład, żeby Państwo mieli też porównanie, komplet kurtka ciepła, spodnie i sweter kosztuje tam 5 do 7 dolarów na miejscu, więc widzimy, że to są ceny dosyć niskie i łatwiej nam kupić, bo tutaj koszt transportu byłby o wiele droższy niż samo to wyposażenie. Co najłatwiej, najprościej jest przekazać darowiznę pieniężną.
Powiedział ksiądz profesor Waldemar Cisło, Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, życzę miłego popołudnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, 16:52 na naszych zegarach. Popołudnie Wnet trwa. Dzisiaj przed nami jeszcze dużo ciekawych rozmów, dużo ciekawych gości. Teraz rozmawialiśmy o skutkach tego tragicznego trzęsienia ziemi, o bardzo trudnej sytuacji w Syrii, także w Turcji, ale my, drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy również o tym, skąd takie trzęsienie ziemi, w jaki sposób można przewidzieć, czy w ogóle można przewidzieć, gdzie ono wystąpi i dlaczego tak silne akurat teraz i dotknęło terytorium Turcji i Syrii. O tym wszystkim porozmawiamy z dr Anną Kwietniak z Wydziału Geologii, Geofizyki, a także Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. To już w drugiej godzinie popołudnia Wnet. Połączyłem się także z Jakubem Stasiakiem, korespondentem wojennym, który przybywa w Krematorsku, ale codziennie jeszcze właśnie jeździ do Bachmutu i tam pomaga przy ewakuacji ludności cywilnej, a także porozmawiamy z Aleksym Dzikawickim, wicedyrektorem telewizji Bielsat, i tutaj oczywiście absurdalnie wysoki wyrok 8 lat dla Andrzeja Poczobuta, niezależnego publicysty, dziennikarza. To wszystko jeszcze przed nami. Teraz chwila muzyki. Widzę, że Szymon Dąbrowski, który realizuje drugą godzinę popołudnia w Net, a także jeszcze pierwszą wybrał zespół Green Day, 21 Guns, a my wracamy za kilka.
Autopromocja.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Dzień dobry. Mamy godzinę 17, jest środa, 8 lutego. W tym wydaniu wiadomości prezydent Andrzej Duda potępił wyrok białoruskiego sądu skazujący Andrzeja Poczobuta. Działacz Związku Polaków na Białorusi został skazany na 8 lat więzienia. Olaf Scholz i Emmanuel Macron spotkają się dziś w Paryżu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zełenski dziś wcześniej wygłosił przemówienie w londyńskim Westminster Hall oraz Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała, stopy procentowe pozostaną na poziomie 6,3%. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet. Ignacy Bojaryn.
Wiadomości Wnet.
Prezydent Andrzej Duda potępił skazanie Andrzeja Poczobuta przez władze Białorusi. We wpisie na Twitterze polski przywódca nazwał wyrok haniebnym. Białoruski reżim oskarżył Poczobuta o wzniecanie nienawiści i wzywanie do nakładania sankcji na Białoruś. Sąd okręgowy w Grodnie wydał wyrok 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Polska historia końca XX wieku pokazuje, że moskiewscy namiestnicy stający przeciw własnemu społeczeństwu muszą upaść, a sprawiedliwość wygra. Zwycięży wolna Białoruś i jej wierny syn Andrzej Poczobut, ocenił Andrzej Duda. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron spotkają się w Paryżu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, informuje Reuters. Zełenski jest w drugiej podróży zagranicznej od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Przebywa obecnie w Londynie. Do Paryża Zełenski ma przybyć wieczorem. Zełenski był w Londynie pierwszym od 2012 roku zagranicznym przywódcą wygłaszającym przemówienie w Westminster Hall, czyli najstarszej części budynku brytyjskiego parlamentu. Ukraiński prezydent, zaczynając przemówienie wygłoszone w całości po angielsku i wiele razy przerywano klaskami, powiedział, że przybył tu w imieniu odważnych, w imieniu naszych wojowników, którzy są teraz w okopach pod ostrzałem artylerii wroga, w imieniu naszych lotników i każdego obrońcy nieba, który chroni Ukrainę przed wrogimi samolotami i rakietami. Podziękował też obecnemu premierowi Rishi Sunakowi za niedawną decyzję o przekazaniu 14 czołgów Challenger 2 brytyjskiej produkcji. Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o utrzymaniu stóp procentowych w Polsce na dotychczasowym poziomie. Wysokość stóp wpływa m.in. na oprocentowanie kredytów w złotówkach. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że decyzja o utrzymaniu dotychczasowej wysokości stóp jest zgodna z prognozami ekonomistów. Kurtek uważa, że stopy procentowe mogą pozostać na obecnym poziomie do końca roku. Dodała, że następnym ruchem Rady Polityki Pieniężnej prawdopodobnie będzie obniżka stóp, ale nastąpi to dopiero po obniżeniu się rocznej dynamiki inflacji do niskich poziomów jednocyfrowych. Decyzja RPP oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 6,75%. 1,5 miliona złotych zadośćuczynienia przyznał warszawski sąd okręgowy synowi rotmistrza Witolda Pileckiego. Andrzej Pilecki wnioskował o 26 milionów złotych zadośćuczynienia i odszkodowania od Skarbu Państwa za krzywdy, których doznał jego ojciec. Wyrok nie jest prawomocny. Rotmistrz Witold Pilecki, jeden z bohaterów polskiego państwa podziemnego w czasie II wojny światowej, został po wojnie skazany przez komunistów na karę śmierci. Wyrok wykonano strzałem w tył głowy w 1948 roku. Ponad 4 dekady później, w roku 1990, wyrok unieważniono. Pilecki był współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, więźniem i organizatorem ruchu oporu w KL Auschwitz, autorem raportów o Holokauście. W 1947 roku został aresztowany przez komunistów. Przyznał, że w porównaniu z tym, co robiła bezpieka, Auschwitz było igraszką. Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego w roku 2006, a w 2013 awansowany pośmiertnie na stopień pułkownika. Dziękuję. Żegnam się z Państwem na najbliższych parę dni. Słyszymy się po weekendzie.
Wiadomości wnet.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie.
I słuchają Państwa Radia Wnet o poranku.
A gościem poranka Wnet jest...
To się dowiemy po godzinie 8.10.
Zapraszam na wywiad Wnet.
I oczywiście poranek Wnet od godziny 7.07 do 9.00.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj zutka.pl/wnet.
To była autopromocja.
Radio Wnet.
Popołudnie Wnet.
I tak, drodzy Państwo, godzina 17.13 na naszych zegarach. Rozpoczynamy drugą godzinę Popołudnia Wnet, a już teraz zapowiadana rozmowa. Gościem Radia Wnet jest dr Anna Kwietniak, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No pani doktor, zaczynamy od oczywiście podstawowego pytania, tragiczne w skutkach, bo już teraz to wiemy, chociaż cały czas niestety ten bilans ofiar się zwiększa, tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi. Co tam tak naprawdę się wydarzyło? Dlaczego to trzęsienie ziemi było tak ogromne?
Przez ten tydzień myślę, że już większość jakby państwa słuchaczy też przeszło szybki kurs geologii. Mieliście państwo już na swojej antenie przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, którzy też doskonale tłumaczyli te wszystkie rzeczy. Więc bardzo króciutko tylko powtórzę, że to trzęsienie ziemi w Turcji jakby nie jest zaskoczeniem. Turcja leży na granicy płytlitosfery, jeszcze w szczególnym miejscu, w takim potrójnym złączeniu trzech właściwie dużych stref uskokowych, które rozdzielają płyty tektoniczne. I też w tym miejscu trzęsienie ziemi o tak dużej magnitudzie dawno się nie wydarzyło jakby. W związku z tym naprężenia w skorupie ziemskiej miały czas się skumulować i wydarzenia poniedziałkowe to właśnie jest wyzwolenie tej energii, która jako fala sejsmiczna dochodzi do powierzchni i po prostu generuje tak duże zniszczenia.
A czy istnieje jakakolwiek naukowa metoda, aby przewidzieć tego typu wydarzenia?
Nie potrafimy przewidzieć trzęsienia ziemi, czyli nie potrafimy powiedzieć, kiedy ono wystąpi. Wiemy, w których rejonach ono jest bardziej prawdopodobne, że wystąpi i takimi rejonami są właśnie są kontakty płyt litosfery. Natomiast nie potrafimy powiedzieć, kiedy to trzęsienie ziemi wystąpi. Jednak im dłużej duże trzęsienie ziemi w takich rejonach sejsmicznych nie występuje, tym prawdopodobieństwo, że ono wkrótce wystąpi, wzrasta.
A czy są takie obszary na naszej ziemi, które są jakoś specjalnie narażone albo mają taką tendencję do występowania trzęsień ziemi?
Oczywiście. Wszystkie granice płyt litosfery właściwie są związane z pewną sejsmicznością. Te miejsca, w których granice się od siebie oddalają, tak jak na przykład przez środek Oceanu Atlantyckiego, są związane z trzęsieniami ziemi, natomiast one w swoich magnitudach są mniejsze. Najbardziej problematyczne te miejsca, które są związane z największymi trzęsieniami ziemi, to są strefy, w których płyty się ze sobą kontaktują i jedna albo pod drugą jakby się zanurza. Mówimy wtedy o strefie subdukcji. Generując, jeżeli jesteśmy na oceanie, tak zwane łuki wysp, albo po prostu, może nie generując, tylko tworząc łuki wysp, a na kontynencie góry. Więc te miejsca są wyjątkowo narażone. Najbardziej takim znanym jest Pacyficzny Pierścień Ognia, który jest właściwie całym obrzeżeniem Oceanu Spokojnego, na którym występują trzęsienia ziemi, a także wybuchy wulkanów.
To tutaj jeszcze pozostaje pytanie, bo tak naprawdę często jest tak, że jest to epicentrum pierwsze trzęsienie ziemi, a później mamy te powtórne sytuacje. Czy sądzi pani, że jest jeszcze możliwe, czy to na terytorium Turcji, czy Syrii, że będą kolejne tego typu właśnie trzęsienia ziemi?
Mamy w sejsmologii pewne prawa, które opisują występowanie tych wstrząsów wtórnych. One zwykle cechują się mniejszymi magnitudami. To trzęsienie ziemi akurat seria wydarzeń trochę odbiega od tej reguły, bo drugi wstrząs był prawie tak samo silny jak pierwszy. Tam była niewielka różnica w magnitudzie, co trochę wyłamuje się z tego prawa. Niemniej jednak każde kolejne wstrząsy magnituda tych wstrząsów powinna spadać i tak właśnie jest. I one będą występować przez jakiś czas. Ciężko powiedzieć, jak długo to będzie. Każda strefa i każdy region geologiczny charakteryzuje się troszeczkę innymi zasadami, innymi prawami.
A czy taki rozwój nowoczesnych technologii, cały czas mówimy przecież o globalnym ociepleniu, czy także nasza działalność, to jak teraz świat bardzo poszedł do przodu, no ma wpływ na to, że być może częściej będziemy mieli na świecie do czynienia właśnie z trzęsieniem ziemi?
Szybka odpowiedź jest nie. To znaczy akurat trzęsienia ziemi związane są, te naturalne trzęsienia powierzchnia Ziemi. Nie mówię o indukowanych, takich związanymi, które są związane na przykład z działalnością górniczą, czy też z budowaniem sztucznych zbiorników wodnych. To naturalne trzęsienia Ziemi są wynikiem jakby globalnych, dużych procesów, które dzieją się na całej naszej, w obrębie całej planety. Czyli nie tylko mówimy o tej wierzchniej warstwie, czyli skorupie, ale tym, co jest poniżej, czyli płaszcz ziemski i też jądro Ziemi. Więc wręcz byłoby przeciwnie, pani redaktor, bo globalnie Ziemia jako planeta będzie się ochładzać, mówię w takim długim czasie geologicznym, a nawet w czasie prawie można powiedzieć planetarnym, więc wydaje się, że wszystkie mechanizmy, które napędzają tektonikę płyt litosfery będą spowalniać, więc powinniśmy z czasem obserwować, geologicznym oczywiście, coraz mniej trzęsień ziemi.
Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Myślę, że my jeszcze będziemy do podobnych tematów powracać na antenie Radia Wnet, że jeszcze uda się zaprosić panią do nas do którejś z audycji w przyszłości. Doktor Anna Kwietniak, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki w Krakowie, była gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Drodzy Państwo, 17.20, a dzisiaj przed nami jeszcze między innymi łączenie z Krematorskim, z Kubą Stasiakiem, ale Jakub jest korespondentem wojennym, który jeździ do Bachmutu, pomaga przy ewakuacji. Opowiemy o tym, jak wygląda sytuacja na froncie. Ale zanim to wszystko nastąpi, to przed nami odrobina muzyki. Mamy Ericka Claptona, mamy Dire Straits, ale mamy też Kasię Sochacką. To może tym razem wybór na polskiej piosenki. Dominika Borcz wybrała dla Państwa ten utwór. Kasia Sochacka i Niebo było.
Popołudnie Wnet.
Tak, drodzy Państwo, 17.27 na naszych zegarach, to już teraz zapowiadana rozmowa. Gościem Radia Wnet jest pan Aleksy Dzikawicki, wicedyrektor telewizji Bielsat, publicysta. Dzień dobry.
Dobry wieczór, witam.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do Radia Wnet. My dzisiaj kilka minut poświęcimy Andrzejowi Poczobutowi. Tak naprawdę absurdalny wyrok, 8 lat więzienia. Pan na pewno śledził te wszystkie informacje, które płynęły dziś z Białorusi. Jaki komentarz?
No cóż, trzeba przyznać po prostu już i mówić to bez ogródek, że na Białoruś wracają po prostu czasy stalinowskie. Nie ma tygodnia, żeby nie przybyło kolejnego lub kilku więźniów politycznych. Andrzej dzisiaj dostał 8 lat, tyle samo dostała nasza koleżanka jakiś czas temu, Kateryna Andrzejewa, która najpierw dostała 2 lata, nie skończył się jeszcze ten wyrok, ona dostała jeszcze 8. Dzisiaj też dwóch mieszkańców Mozyrza osądzono na terminy 14 i 16 lat. Mamy też rekordzistę, czyli przedsiębiorcę z Grodzieńszczyzny, pana Otuchowicza, który dostał 25 lat, proszę sobie wyobrazić. I wszystko to są więźniowie polityczni, czyli ludzie tak naprawdę niewinni. To jest po prostu kolejny epizod tego, jak władza próbuje to zastraszyć po prostu społeczeństwo, żeby w ogóle bali się wszystkiego. Przecież ci ludzie nie zrobili nic złego, tak jak Andrzej Poczobut. On, jego jedyną winą jest tylko to, że jest działaczem mniejszości polskiej, no i niezależnym dziennikarzem.
Tak jest, a z drugiej strony te przesłanki tak naprawdę, które do oskarżenia, do skazania Andrzeja Poczobuta, no były nie, tak naprawdę ich nawet nie było, a jednak do tego wyroku doszło. Przecież Andrzej też już w bardzo długi okres siedzi, jest uwięziony w więzieniu białoruskim. Proszę powiedzieć, jaki jest stan jego zdrowia?
No, trzeba też wiedzieć, że warunki przebywania w areszcie śledczym są znacznie gorsze od więzienia, więc jeżeli kogoś trzymają długo, a Andrzeja przecież trzymają już 23 miesiące, w areszcie śledczym trzymali, no to oznacza to nic innego jak dodatkową presję na takiego człowieka, który jeszcze nie jest skazany, a już przybywa w nieludzkich warunkach. Ma bardzo ograniczony dostęp do opieki medycznej. Wiemy, że Andrzej nie jeden raz przez te 2 lata chorował, w tym na COVID, miał problemy z sercem, też przenoszono go do celi skazańców, no to są tą tortury i dodatkowa presja, więc to było specjalnie oczywiście robione w nadziei na to, że Andrzej zwróci się na przykład z prośbą do prezydenta, tak zwanego prezydenta, czyli dyktatora Łukaszenki, z prośbą o ułaskawienie. Ale tego nie zrobił, bo to jest człowiek niezłomny i mimo tego, że oczywiście ma problemy ze zdrowiem, to widać z tych, co prawda, niewielu zdjęć, które mamy, bo przecież proces, tak zwany proces, miał charakter zamknięty. To widać, że wygląda i pewnie się czuje nie najlepiej, ale jednak to jest człowiek, który miał możliwość wyjechać z Białorusi albo podpisać prośbę o ułaskawienie. Był do tego namawiany nawet, ale tego nie zrobił, bo to jest twardy człowiek, niezłomny i bardzo pryncypialny.
No i tutaj oczywiście nasuwa się jeszcze pytanie, co my możemy zrobić dla Andrzeja Poczobuta. Pytam tutaj o perspektywę z jednej strony państwową, no bo mamy i tak naprawdę apele polskiego MSZ, te wezwania do uwolnienia dziennikarzy, mamy wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, ale czy wszystkie narzędzia pańskim zdaniem zostały już wykorzystane?
No myślę, że uwolnienie Andrzeja w sytuacji obecnej jest mało prawdopodobne, bo w zeszłym roku mieliśmy amnestię i wtedy spodziewano się uwolnienia też części więźniów politycznych, ale pod amnestię żaden ten z tych więźniów, a mamy ich około 1500, teraz na Białorusi nie trafił. Więc jedyna sytuacja, kiedy uwolniono przed terminem dziennikarza Rady Wolna Europa, ale z podobno dlatego, że był w bardzo kiepskiej formie i po prostu władza się obawiała, to już on ma swoje lata, obawiało się, że na przykład umrze w więzieniu, nie daj Boże. I jeszcze była sytuacja, kiedy została wyzwolona rzeczywiście obywatelka Szwajcarii. Natomiast ceną za to było to, że na placówkę do Mińska wróciła ambasador Szwajcarii i nowa i listy uwierzytelniające wręczyła Łukaszence. No,
a czy nie docierały, przepraszam, że wejdę w stanie, ale nie docierają do pana takie informacje, że jest też pewien proceder wykupowania więźniów, że to kosztuje milion dolarów, 2 miliony, bo takie informacje też dotarły do nas, do redakcji.
No. Ale to dotyczy głównie ludzi, którzy, nie wiem, przestępstw, czyni przestępstw gospodarczych głównie, bo taki proceder rzeczywiście istnieje na Białorusi. Jeżeli kogoś zamykają, to też to jest taka forma wymuszenia haraczu. Zamykają jakiegoś przedsiębiorcę czy nawet dyrektora państwowych dużych zakładów, dużego zakładu na przykład, i później jego rodzina przynosi rzeczywiście, i to wygląda rzeczywiście tak, w walizce na przykład milion dolarów, czy tam pół miliona, no i on wychodzi z więzienia. Oczywiście to jest wszystko bezprawne. No trzeba też rozumieć, że od wielu lat, ale szczególnie od ponad tych 2 lat po białoruskiej rewolucji, no Białoruś to jest państwo totalnego bezprawia. Przecież tak zwany sąd, to nie tak zwany sąd, czy tak zwana prokuratura w Grodnie decydowała o tym, ile lat dostanie Andrzej. To przecież było decyzja oczywiście władz, więc to wszystko zależy od humoru właśnie Łukaszenki lub jego otoczenia, ale oczywiście w sytuacji, w przypadkach tak znanych więźniów politycznych jak Andrzej Poczobut, to myślę, że to osobiście była decyzja z samej góry. Pamiętajmy, że w więzieniu znajduje się na przykład przecież białoruski noblista, Aleś Bielacki. I nawet to, że został noblistą, że został uznany na całym świecie, nie skłoniło władzy do tego, żeby go wypuścić.
To jeszcze na zakończenie proszę powiedzieć, jakie są nastroje społeczne na Białorusi? Czy istnieje, uważa pan, że istnieje jeszcze szansa, że tak silny ruch, z jakim mieliśmy do czynienia, no, którego też pokłosiem obecnie jest między innymi to, że właśnie Andrzej Poczobut, wielu innych dziennikarzy, między innymi właśnie telewizji Bielsat jest skazanych. Czy jeszcze takie protesty mogą ponownie się na Białorusi odrodzić?
No jak mówiłem na początku, społeczeństwo jest zastraszone. Mamy masę więźniów politycznych, około 300 tysięcy. Różnie się szacuje, ale przyjmuje się, że około 300 tysięcy Białorusinów w ciągu 2 ostatnich lat wyjechało z Białorusi, a to jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę to, że przecież na Białorusi mieszkało 9,5 miliona ludzi. Wyjechali młodzi, aktywni, ci, którzy protestowali, którzy po prostu w obawie o swoją wolność wyjechali z Białorusi, więc społeczeństwo jest cały czas zastraszane. No nie ma tygodnia, żeby ktoś nie dostał wyroku, i to różne są wyroki, od 3 lat, tak jak mówiłem, do 25 nawet, więc teraz mówić o protestach oczywiście, no myślę, że nie wypada w takiej sytuacji, bo Białoruś jest pod podwójną okupacją, pamiętajmy o tym. Po pierwsze to jest junta Łukaszenki, po drugie mamy masę rosyjskich żołnierzy na terytorium Białorusi. Każdy większy protest byłby zduszony, jeśli nie przy pomocy służb Łukaszenki, to przy pomocy rosyjskich bagnetów. Więc na razie myślę, że nie warto się spodziewać takich protestów, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że jeszcze pół roku przed protestami 20 roku nikt też na Białorusi nie spodziewał się, że coś takiego jest możliwe. Myślę, że też takim triggerem, czyli takim zapalnikiem ewentualnych protestów mogłoby być decyzja o udziale wojska białoruskiego w tej agresji barbarzyńskiej Rosji przeciwko Ukrainie, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Do agresji, do udziału w agresji oczywiście, nie do protestów.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz. 17.37. Drodzy państwo, gościem Popołudnia Wnet był pan Aleksy Dzikawicki, wicedyrektor telewizji Bielsat. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za solidarność. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, Popołudnie Wnet trwa. Za kilka chwil połączymy się z Jakubem Stasiakiem, korespondentem wojennym. Opowiemy o sytuacji, między innymi o sytuacji w Bachmucie, sytuacji na froncie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki. Przed nami może zespół Banana Gun, a my za kilka chwil. Witam, drodzy Państwo, 17.42, popołudnie Wnet trwa, a już teraz zapowiadana rozmowa Kuba Stasiak, korespondent wojenny, także publicysta i wolontariusz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy może od tego, jak obecnie wygląda sytuacja, jakie informacje, jeżeli chodzi o Bachmut.
Tak, sytuacja niestety jest fatalna i pogarsza się z każdym dniem. Na tę chwilę też wielokrotnie u Państwa wspominałem, że trasy dojazdu do miasta stają się coraz bardziej skomplikowane. Na tym etapie droga północna i południowa są tak naprawdę wyłączone z użytku, co sprawia, że do Bachmutu można dojechać tylko, nazwijmy to, sposobem, czyli trasami, którymi na co dzień porusza się sprzęt wojskowy. Oznacza to nie mniej, nie więcej tylko tyle, że wszelkiego rodzaju działania wolontaryjne, to jest dowożenie humanitarki lub też przede wszystkim dla nas wywóz ludzi, staje się z każdym dniem coraz bardziej skomplikowany. Obawiamy się tego, że myślę, że w ciągu może 7, 8, 10 dni miasto zostanie całkowicie okrążone. Na tym etapie dochodzą nas też bardzo niepokojące wieści. To jest trasa północna, ta łącząca Słowiańsk z Bachmutem, została już właściwie, czy Rosjanie doszli do niej na tych odcinkach, które do tej pory prowadziły właśnie nas od północy do miasta. I o tyle, o ile tej drogi już nie używaliśmy od paru tygodni, to sam fakt, że Rosjanie posuwają się tak głęboko, sprawia, że z niepokojem patrzymy też na inne rejony, na wschód od Słowiańska, między innymi Siewiersk i wszystkie przyległe do tego miasta wsie. Więc o tyle, o ile sytuacja Bachmutu pogarsza się z każdym dniem, staramy się już przewidywać, co nastąpi za parę dni, tygodni, po to tylko, żeby móc skutecznie ewakuować ludzi z innych regionów. Natomiast tak jak mówię, Ameryki nie odkryje w tym momencie, sytuacja z każdym dniem właściwie, a wszystkie nasze najgorsze przewidywania po prostu z każdym dniem się sprawdzają.
Sprawdzają się, dlatego że z jednej strony cały czas mówimy o tym, na jaką skalę to są walki, bo mówiliśmy, że to nawet jest kilkaset ofiar dziennie. I teraz pytanie, czego brakuje ukraińskim żołnierzom? Czy to jest tak, że po prostu już wycieńczenie, skrajnie trudne warunki, czy jeszcze dodatkowo na przykład brak sprzętu, czy brak amunicji?
Te ostatnie przykłady, tak jak najbardziej słychać od różnych brygad, natomiast ja bym się skupił przede wszystkim na skali ofensywy. To jest tajemnicą Poliszynela jest to, że na tym etapie po prostu Rosjanie przeważają liczebnością. Niezależnie od przeszkolenia, braku w sprzęcie, w tym momencie po prostu na każdego Ukraińca przypada tam paru Rosjan. I o tyle, o ile Ukraińcy są stroną broniącą się, więc mają w tym momencie tę przewagę, to mimo wszystko Rosjanie masą przeważają i każdy kolejny fragment regionu najzwyczajniej w świecie są w stanie zasypać kolejnymi brygadami. I na tym etapie niestety mamy poczucie, będąc tutaj, że kolejne tygodnie będą po prostu pod dyktando Rosjan upływały nadal. Przepraszam, ten element, o którym pani wspomniała, to jest wycieńczenie, też jak najbardziej ma miejsce. W momencie, w którym po prostu Rosjanie przeważają siłą, Ukraińcy nie mogą się też za bardzo rotować, więc żołnierze spędzają na froncie w okopach więcej czasu niż chcieliby i mogliby fizycznie wytrzymać.
Generał Waldemar Skrzypczak występował także dzisiaj w popołudniu Wnet. Powiedział o tym, że teraz tam właśnie głównym celem rosyjskiej armii jest dotarcie do rubieży Dniepru, rubieży rzeki Dniepra, także właśnie zdobycie Donbasu, no i że po prostu Rosjanie się nie cofną. Cały czas będą zarzucali Bachmut wojskami, mają przecież cały czas prowadzą mobilizację kolejnych wojsk. No i tutaj pytanie, czy słychać w ogóle takie głosy, czy macie kontakty także właśnie z żołnierzami ukraińskimi, że być może lepiej jednak odpuścić ten kawałek, przerzucić siły gdzie indziej, no aby po prostu no jednak nie, to nie była taka sytuacja, że dzień za dniem setki żołnierzy ukraińskich będą ginąć, a w końcu te siły też gdzieś się wyczerpią.
A w tym przypadku mam wrażenie, że panuje co najmniej dwugłos. Jest to sytuacja o tyle skomplikowana, że chociażby patrząc na analogię z Siewierdonieckim, który no już ponad pół roku temu został wzięty razem z Lisyczańskim przez Rosjan. Wtedy zarzucano właśnie Ukraińcom, czy właściwie pionowi dowiodzącemu to, że za wszelką cenę próbowano to miasto nie do końca istotne z punktu widzenia strategicznego bronić, właśnie wykrwawiając wojsko ukraińskie. Natomiast tak jak mówię, nie ma w tym przypadku złotego środka. Na pewnym etapie Bachmut po prostu będzie musiał upaść, bo w tym momencie bronienie go nie ma, myślę, większego sensu. Oczywiście to jest tragedia dla tysięcy cywili w mieście, dla tych, którzy już zdążyli ponieść tę ofiarę, również wolontariuszy, chcąc pomóc tej ludności cywilnej. Natomiast na pewnym etapie po prostu przestaje się to kalkulować. To, o czym pani wspomniała, istnieją też inne fragmenty frontu, które cierpią, na które zwracamy uwagę, chociażby południe, ten front zaporoski. Oczywiście wszystko może się wydarzyć, każdy z niepokojem patrzy na te płynące informacje odnośnie mobilizacji, tego, gdzie ewentualnie, bo przecież trafić gdzieś te jednostki muszą. Więc spodziewamy się ofensywy, myślę, że najbliższy miesiąc. Odżegnując się od jakichś takich szczegółowych analiz, myślę, że ten najbliższy miesiąc będzie olbrzymią próbą właśnie dla strony broniącej, dla wszystkich nas będących tutaj, starających się pomóc ludności cywilnej, bo po prostu na pewnym etapie Rosjanie zwyczajnie przeważają, chociażby tą masą. To też nie jest tak, że brak przeszkolenia czy brak w sprzęcie determinował te porażki dotychczasowe, bo chociażby Soledar został też z powodu między innymi uczestnictwa i przewagi w technologii chociażby na tle dronów po stronie rosyjskiej został ten fragment Donbasu wzięty, więc tak, z niepokojem patrzymy na Donbas, to jest nasze oczko głowie na tym etapie. Natomiast oczywiście te informacje odnośnie południowych frontów też do nas płyną.
I dzisiaj Wołodymyr Zełenski odwiedził Londyn, wieczorem będzie także w Paryżu. Być może uda się wynegocjować, czy nawet wyprosić kolejne uzbrojenie czy sprzęt dla ukraińskiej armii. Ale jeszcze na moment spójrzmy w stronę cywilów, bo tak naprawdę zaraz będziemy mieli rok od wybuchu, od ataku Rosji na Ukrainę. To jest tak, że Donbas od początku był tym takim miejscem, punktem zapalnym. No i pozostaje pytanie, kim są ci cywile, tych kilka tysięcy, bo chyba kiedy mówimy o Bachmucie, to nie wiem, ile to jest, czy 5, czy 6 tysięcy jeszcze mieszkańców, którzy zostali. Czy można jakoś spróbować, czy to są ludzie, którzy zostali, bo po prostu bali się wyjechać, czy może to jednak były osoby, które no, częściowo, nie wiem, wierzyły jakoś w wyzwolenie przez rosyjskie wojska, bo tak czasem mamy z tym do czynienia, kiedy mówimy szczególnie o starszych osobach właśnie mieszkających na wschodzie.
Tak, generalnie ujednolicając, są to głównie osoby starsze. Natomiast co do tego podziału proukraiński, prorosyjski, ja od tego się staram odżegnywać z reguły, bo najzwyczajniej w świecie mamy do czynienia z osobami, które nie znają tak naprawdę świata poza Donbasem, często poza Bachmutem, co dopiero mówić o wycieczce na zachód, więc część tych osób jest po prostu tak mocno zindoktrynowana, że faktycznie nie widzi świata poza Donbasem. Natomiast tak, mówimy o paru tysiącach, w większości przypadków mocno zdeterminowanych do tego, by jednak zostać. My skupiamy się na tych, którzy wyłamują się co jakiś czas, by móc po prostu uciec i wyjechać za lepszym życiem, jakimkolwiek życiem na tym etapie, bo spodziewamy się, że Bachmut spotka to, co jeszcze parę ładnych miesięcy temu Siewierdońsk czy Lisyczansk, więc tragedia ludności cywilnej, która właściwie dzieje się na naszych oczach. W ostatnich tygodniach niestety byliśmy świadkami, czy spotykaliśmy właśnie sytuacje, w których po prostu wielu martwych cywilów każdego dnia napotykaliśmy. Staram się po prostu przedać fakty. Jeżeli jest na to przestrzeń, a bywa rzadko, to staram się tych ludzi uczulać, żeby móc im tą lekcję jakoś wyperswadować, że lada dzień, lada tydzień Bachmut po prostu padnie. I w tym momencie też nawet nie jest kwestia podziału na to, czy oni oczekują tego wyzwolenia, bo nawet zanim to przysłowiowe wyzwolenie miałoby się dokonać na ich oczach, wiele osób po prostu zginie w losowych ostrzałach miasta, co tak jak mówię, dzieje się każdego dnia. Więc po to chociażby, żeby móc dożyć tego finiszu walki o Bachmut, staram się tych ludzi uczulać, żeby lepiej po prostu wyjechali z nami.
Powiedzieliśmy o Bachmucie, o Soledarze, a wy przebywacie w Krematorsku. Jak obecnie tam wygląda sytuacja?
Tak naprawdę każdego dnia na ulicach słyszymy jakieś takie odległe ostrzały, natomiast to, o czym myślę, Kramatorsk, Słowiańsk, to są nadal miasta relatywnie bezpieczne, ale to są huby takie wolontaryjno dziennikarsko-wojskowe na tym etapie. Te miasta są dobrze ufortyfikowane, dobrze bronione, więc po prostu na mapie Donbasu to są, mam wrażenie, najbezpieczniejsze miejsca do tej pory. Oczywiście to może się zmienić wraz z postępującą ofensywą, natomiast na tę chwilę jest to miejsce, w którym większość tych osób z zewnątrz, powiedzmy, dziennikarzy, wolontariuszy, ma swoje bazy. I właśnie z tych miejsc, z tych miast wyjeżdżają dalej na Donbas, żeby pomagać, żeby ewakuować. Między innymi właśnie Bachmut. To jest do niedawna godzina drogi, teraz właśnie przez te trasy, o których wspomniałem. Przez to, że właśnie tak ciężko się dojeżdża dookoła właściwie do tego Bachmutu, to te trasy się wydłużają. Natomiast co do zasady, są to najbezpieczniejsze i z punktu widzenia logistyki najlepsze miejsce do życia na Donbasie na tę chwilę.
To jeszcze na zakończenie powiedzmy proszę, w jaki sposób słuchacze Radia Wnet mogą wesprzeć wolontariuszy tam na miejscu na wschodzie Ukrainy?
Tak, jeżeli chodzi o mnie i moich przyjaciół, to zachęcam do odwiedzania mojego profilu na Instagramie, to jest Czarne Owce Kuby. Tam są też informacje odnośnie tego, jak można partycypować właśnie w tych zbiórkach, które prowadzimy, także zachęcam. A tam również umieszczam relacje z każdego dnia naszej działalności, więc tak, zachęcam i odsyłam do naszych social mediów.
I my także bardzo serdecznie zachęcamy, a te informacje znajdą Państwo na profilu na Instagramie Czarne Owce Kuby. Tak należy wpisać w wyszukiwarce. Gościem Radia Wnet był Jakub Stasiak, korespondent wojenny, publicysta, wolontariusz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Drodzy Państwo, 17.54. Dominika Borcz zrealizowała Popołudnie Wnet. Andrzej Zujeł zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem także podczas transmisji na YouTubie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Życzę już spokojnego wieczoru. A na zakończenie może Laocze, utwór Wojenka. A my, drodzy Państwo, już powoli się